zanim rozpocznę dzielić się tym, co jest w moim sercu, co wierzę, że wlał tam Pan Bóg, króciutko się pomodlę. Drogi nasz Panie, chcę Ci podziękować, że jesteś tutaj, tak jak już słyszeliśmy od początku. Zanim my tu przyszliśmy, Ty już tutaj byłeś. Bo Ty tak bardzo lubisz, tak bardzo kochasz spotykać się ze swoim Kościołem. Z tymi, którzy wielbią Cię w duchu i w prawdzie, których serca są otwarte na Ciebie, na Twój głos i na Twoje działanie. Tak proszę Cię, byś poprowadził nas dzisiaj w tym, gdy będziemy słuchać Twojego słowa. Byś poprowadził mnie w tym, gdy będę próbował przekazać to wszystko, co włożyłeś do mojego serca, do moich myśli. Panie, tak bardzo Cię potrzebuję. Amen. Moi drodzy, słowo, którym chcę dzisiaj się dzielić, jeszcze w jakiś sposób powiązane jest ze świętami, które niedawno przeżywaliśmy, świętami Bożego Narodzenia. Otóż właśnie w tych dniach czytałem sobie tą historię i ona tak jakoś mocno mnie dotknęła. Ja myślę, że nawet odcisnęła pewien ślad. Jest to historia opisana w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. I będziemy czytać od 22 wersetu. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu, jak napisano w prawie pańskim. Każdy potomek płci męskiej, otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawę ofiarę. Parę synogarlic lub dwa młode gołąbki. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy, oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael. I żył on pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnieśli Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. Ten fragment. Jak się domyślacie, taką osobą centralną albo bohaterem tej historii jest właśnie Symeon. I chciałbym popatrzeć tutaj na ten fragment w takich trzech jakby obrazach, które tutaj widzę. Pierwszy to historia pięknego odejścia. Zobaczcie, ten człowiek oczekiwał. Miał już wiele, wiele lat. Nie czytamy dokładnie ile, ale był starcem. I oczekiwał. Oczekiwał nadejścia Mesjasza. I po tym długim oczekiwaniu, dzięki ponadnaturalnemu działaniu Ducha Świętego, ma taką możliwość, aby wziąć to niemowlę, właściwie tego noworodka, na swoje ręce i podziękować Bogu za to, że może widzieć zbawienie właśnie w tym małym dziecku. I teraz mogę spokojnie odejść. Ludzie, którzy spotkali Jezusa, mogą odejść ze spokojem. Jeśli byliście na sylwestrowym nabożeństwie tutaj, siostra Ewa dzieliła tutaj się takim pięknym świadectwem. Miała taką możliwość w swoim życiu, aby wielu ludziom, zanim odeszli, móc choćby w krótkich słowach opowiedzieć Ewangelię. I ci, którzy to przyjęli, tak nam opowiadała, którzy przyjęli Jezusa nawet w ostatnich minutach swojego życia, odchodzili z takim spokojem na twarzy. Ci, którzy tego nie zrobili, tego spokoju nie mogli mieć. I z takim spokojem, albo może jeszcze większym, mógł odejść Symeon. Piękny obraz, który mnie zachwyca. To długie oczekiwanie na spotkanie z Panem, na spotkanie z Mesjaszem. Nie wiemy, czy on dokładnie wiedział, jak to się wydarzy. Znał proroctwa. Był człowiekiem, który żył blisko Boga. Jednak Duch Święty go w tym poprowadził, w tych ostatnich chwilach. I ze spokojem mógł odejść. Drugi obraz, na którym chciałbym, byśmy się skupili, to właśnie to oczekiwanie. Czasy, w których żył Symeon, nie należały do łatwych. Teolodzy nazywają je czasami milczenia. 400 lat od ostatniego proroka do tego momentu, w którym nie było królów w Izraelu, w którym nie było proroków. Czasami nazywany ten czas jest czasem ciemności. Te 400 lat może być jakimś obrazem również tego, że Izrael przez 400 lat był w niewoli Egiptu. I później przychodzi Mojżesz i wyprowadza Izraela z tej niewoli. Mojżesz, który w wielu miejscach również jest obrazem Pana Jezusa. I po tych 400 latach rodzi się dzieciątko, małe i niewinne, które okazuje się, że gdy dorasta, jest Mesjaszem, posłańcem, Bożym Synem, który odmienia los ludzkości. I w tych ciemnych czasach jednak myślę, że jednym z nielicznych był Symeon, który ciągle oczekiwał. I choć Izrael w tym czasie był pod zaborem czy panowaniem Rzymian i nic nie wyglądało na to, żeby miała wrócić dawna świetność Izraela, Symeon wiedział, jak oczekiwać. Co robił? Żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Jego lampa świeciła jasno. I pomimo tego, że wokół była ciemność, jego lampa płonęła. Oczekiwał codziennie. Dlatego tak uważam, że oczekiwał codziennie, bo się nie spóźnił. To był tylko jeden moment To była tylko jedna chwila, gdy rodzice przyszli z małym dzieciątkiem do świątyni. On jednak tej chwili nie przegapił, bo żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Moi drodzy, obecny czas przypomina mi również te czasy, w których żył Symeon. Czas ciemności, która staje się coraz gęstsza. Czas dezinformacji. Czas, w którym nie wiadomo, jak się poruszać, bo w ciemności nie wiadomo. W ciemności nie wiadomo, co jest białe, a co jest czarne. Gdy jest taka zupełna ciemność, nie widzimy nic. Wiele dylematów naszych osobistych, społecznych. To wszystko z powodu tego, że brakuje światła. Brakuje tej jasności, tej oczywistości. Moi drodzy, jednak lampa Symeona świeciła bardzo jasno, gdyż żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. I to dzięki Duchowi Świętemu nie przegapił spotkania z Mesjaszem. I to jest właśnie ten wątek drugi, o którym chcę dzisiaj wspomnieć. Żyjemy w czasie oczekiwania. Również oczekiwania na Mesjasza. Nie jest to oczekiwanie na pierwsze Jego przyjście, ale na Jego powtórne przyjście. I tak jak przed tym pierwszym przyjściem była taka ciemność, tak przed tym drugim dzieje się podobnie. Symeon oczekiwał i my oczekujemy. On dzięki tej światłości, która była w nim, nie przegapił tej chwili. Był przygotowany. I zadaję sam sobie pytanie, czy dzisiaj jestem w takim czasie oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Każdego dnia. Bo wiecie o tym, że Pan Jezus powiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Przyjdzie w chwili, w której się nie spodziewamy. Czyli każda chwila, którą wyobrażamy sobie, że to będzie to, to nie jest ta chwila. Przyjdzie w dniu, kiedy wszyscy będziemy zaskoczeni. Symeon dzięki obecności Ducha Świętego w jego życiu był gotowy, aby zobaczyć Mesjasza, aby z nim się spotkać. Dzięki Duchowi Świętemu nie przegapił tego spotkania, bo jego lampa jasno płonęła. Czytamy dalej, przebywała tam również od 36 wersetu w tym samym rozdziale, drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aszer. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku, od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdyż oddawała cześć Bogu w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok i zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Boże Słowo mówi nam, że na podstawie 2 albo 3 świadków, tutaj już mamy 2, gdy rodzice przyszli z małym dzieciątkiem do świątyni, dołącza do nich nie tylko Symeon. Ale po chwili z boku staje również Anna. Stanęła obok. Ta niezwykła kobieta, prorokini, czyli jednak Symeon nie był sam w tym czasie. Było więcej takich, którzy żyli w autentycznej i żywej relacji z żywym Bogiem. W postach i w modlitwach oczekiwała. Moi drodzy, to właśnie chcemy robić w przyszłym tygodniu. Ona tak przez wiele lat przebywała w świątyni, modląc się i poszcząc. I również należała do tych, którym w jakiś sposób Bóg objawił, to jest Mesjasz. Stanęła obok nich i zaczęła dziękować Bogu. Wzrusza mnie ta historia. Po tylu latach oczekiwania, po tylu modlitwach i postach spotyka się z Mesjaszem. Jednak Mesjasz w tym momencie to niemowlę. Lecz ona proroczo widziała w nim Zbawiciela. I mówiła o nim. Mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali. To był Mesjasz. Widziałam Mesjasza. Może niektórzy jej nie zrozumieli. Może niektórzy nie uwierzyli. A jak widać, zdecydowana większość, bo Mesjasz był. Rósł, chodził po tej ziemi przez 30 lat, a gdy zaczął swoją usługę, gdy zaczął publicznie poruszać się po Izraelu, ci, którzy powinni najbardziej go rozpoznać, bo byli jakby do tego przeznaczeni. Byli wśród tych, którzy najbardziej go nie rozpoznali, którzy byli w największym błędzie, którzy go odrzucili, a później skazali na śmierć. Jesteśmy w czasie oczekiwania powtórnego przyjścia naszego Pana. W czasach ciemności, gdzie tak wiele rzeczy, jeszcze takich, które kilka lat temu były oczywistych, dziś przestają być oczywistymi. Moi drodzy, wierzę, że to są słowa, w których Bóg chce nas uświadomić, przypomnieć, że ten czas nie będzie łatwiejszy. Że nie stanie się tak, że za kilka miesięcy czy lat nagle wszystko się wyjaśni i życie będzie tak spokojnie już biegło jak wiele lat temu. Bo to byłoby niezgodne z tym, co tutaj czytamy. Ciemność będzie narastać. Będzie coraz gęstsza. Ale dzięki temu nasze światło będzie mogło świecić coraz jaśniej. Jeśli nasze światło będzie świecić, jeśli nasze lampy będą świecić, wtedy może nie będziemy znać przyszłości na najbliższe tygodnie, miesiące i lata, ale będziemy wiedzieć, gdzie postawić następny krok albo kilka następnych kroków. I wierzę, że Pan Bóg w tym nas poprowadzi. Trzeci obraz. Symeon i Anna gdy tak im się przyjrzymy, to tak jakby ludzie żyjący w czasach dziejów apostolskich, po wylaniu Ducha Świętego. Gdybyśmy tam przeczytali tą historię, może jakby bardziej ona by tam pasowała, bo takie rzeczy się działy. Gdy zstąpił Duch Święty, takie rzeczy działy się w pierwszym kościele. Możemy nawet pokusić się o stwierdzenie, że to było codziennością, albo to było powszechne. Gdy Duch Święty prowadził apostołów, gdy ich używał w ponadnaturalny sposób. Jednak wiemy o tym, że to działo się kilkadziesiąt lat wcześniej. I dlatego jest to szczególne. Dlatego mówi nam to o tym, że Bóg jest niezmienny i w każdym czasie, o każdej porze przemawia do ludzi, którzy mają otwarte, szczere i czyste serca. Czytamy o Symeonie, że był sprawiedliwy, oddany Bogu i oczekiwał spełnienia obietnic. Niezależnie od tego, w jakim czasie żył, w jakim okresie historii. Taki po prostu był. I Duch Boży go prowadził. I żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. To stwierdzenie w tym tłumaczeniu Zaremby niezwykle mi się podoba. Dlatego wiele razy będę go dzisiaj powtarzał. Co to znaczy żyć pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego? Sam zadaję sobie to pytanie i spróbuję na nie dzisiaj odpowiedzieć na podstawie tego fragmentu. Czytamy o tym, że Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, Wybawcy posłanego przez Pana. Duch Święty zapowiedział mu. O czym nam to mówi? To mówi nam o tym, że Symeon słuchał głosu Ducha Świętego. Nie tylko słuchał, ale słyszał. Słyszał ten głos i żył tym głosem. Duch Święty do niego mówił i wierzę, że Symeon odpowiadał. Czytamy tutaj o relacji, gdyż był pod wpływem. Jeśli jest się pod wpływem czegoś albo kogoś, może skupmy się na tym kogoś, to znaczy, że przebywało się z nim. To znaczy, że się z nim rozmawia. To znaczy, że jego myślenie udziela się mi, jeśli ja jestem pod wpływem kogoś. To znaczy, że jego argumenty mnie przekonują i do mnie docierają. Jego słowa są dla mnie ważne i przyjmuję je za swoje. Tak właśnie żył Symeon w relacji z Duchem Świętym. Czytamy dalej. Natchniony przez Ducha Symeon poszedł do świątyni. Czyli pewnego dnia w tym wieloletnim oczekiwaniu, poszedł do świątyni z natchnienia Ducha Świętego. Wstał po prostu i poszedł. Nie tylko słuchał, nie tylko słyszał, ale w tym dniu bo to był jeden konkretny dzień. Powiem więcej, to była konkretna godzina, a może nawet to były minuty. Znalazł się w świątyni pod wpływem działania Ducha Świętego. Po prostu wstał i poszedł. I trzecia rzecz. Wziął dziecko w ramiona. Nie sądzę, że w świątyni w tym czasie, gdy znalazł się tam Symeon, była tam tylko Maria z Józefem i z małym dzieciątkiem. Wyobrażam sobie, że mogło tam być wiele ludzi. Obawiam się, że mogły tam być również pary takie jak Józef i Maria z malutkim dzieckiem. Jednak Symeon podchodzi do właściwych osób we właściwym czasie, rozpoznając w tym niemowlęciu Mesjasza. Rozpoznał, kim on jest, po co on przyszedł. To wszystko było efektem tego, że żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Powtórzę jeszcze raz. Słyszał, wstał i poszedł. I rozpoznał, kto to jest. Rozpoznał sytuację i wiedział, co należy zrobić. Te trzy kroki są kluczowe w tym, jeśli chcemy żyć pod wpływem Ducha Świętego. Posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo. Moi drodzy, wierzę, że Duch Święty przekazuje nam dziś, że to może być moja i Twoja historia. Wierzę, że ta historia w życiu wielu z nas już zaczęła się i że to trwa. I że w tym możemy się rozwijać i doskonalić. Ale również może być tak, że w Twoim życiu ta historia może zacząć się dzisiaj albo w tym następnym tygodniu. Kiedy zapragniesz, zapragniesz z całego serca i z całej swojej siły, aby żyć pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Bo to pozwoli ci uniknąć wielu problemów. Także tych związanych z czasem, w którym żyjemy. Duch Święty realnie chce poprowadzić cię w tym, jak dzisiaj podejmować decyzje. Jak się zachować, jak odpowiadać, jak argumentować, kiedy milczeć, a kiedy się odezwać. Do tego wszystkiego potrzebujesz wpływu i działania Ducha Świętego. Mój drodzy, także do tego, aby dzielić się Ewangelią, potrzebujesz mocy i działania Ducha Świętego. Pamiętacie, co wydarzyło się w Dniu Zielonych Świąt? I w bezpośredniej konsekwencji tego wydarzenia, jak Piotr, który 40, 50 dni wcześniej zapiera się Jezusa, a tutaj staje przed zgromadzonym kilkutysięcznym tłumem i w mocy Ducha Świętego ten sam Piotr wygłasza swoje pierwsze kazanie. Prostego rybaka, ale tak natchnione, tak nasączone mocą Ducha Świętego, że 3000 dusz się nawraca i powstaje pierwszy zbór w Jerozolimie. Do tego potrzebujemy wpływu, działania i mocy Ducha Świętego. Moi drodzy, i to jest jedyna droga, jedyna prawda, jaką na dziś widzę w Bożym Słowie. bo zadam wam pytanie. Kilka pytań. Kto może sprawić, że twoje dzieci albo twoje wnuki wieczorem w swoim domu, w swoim pokoju wyłączą komputer, odłożą smartfona i zaczną czytać Boże Słowo i zaczną się modlić same, bez przypominania, bez zachęcania i będą trwać w tej społeczności dzień po dniu? Kto może to sprawić? To może sprawić Duch Święty. Kto może sprawić, że nasze dzieci czy nasza młodzież będą miały swoje osobiste przeżycia z Panem Bogiem? Swój duchowy fundament, bez którego nie wyobrażam sobie żyć w tych czasach ciemności. Gdy wszystko się chwieje, gdy chwieją się wszystkie wartości, kto może sprawić, że nasze młode pokolenie będzie miało swój duchowy fundament, swoje przeżycia z Panem, na których będą mogli oprzeć swoje życie i będą mogli powiedzieć: ja wiem, komu uwierzyłem. Moi drodzy, kto może to sprawić? Wierzę, że może to sprawić moc Ducha Świętego. Moi drodzy, kto może sprawić to, że będziesz wstawał o godzinę wcześniej rano? Przed tym, zanim pójdziesz do pracy, aby zaczerpnąć z tego źródła, aby nakarmić swojego ducha, aby przeczytać fragment z Bożego Słowa i aby ten dzień przynieść w modlitwie przed Panem. Kto może dać ci tą siłę, ten zapał, ten głód i to pragnienie? Wierzę, że to jest działanie Ducha Świętego. Kto może sprawić, że w ciągu dnia, takiego zwykłego poniedziałku czy wtorku, gdy nadarzy się okazja, aby podzielić się Ewangelią, albo przynajmniej wytłumaczyć się z nadziei, dlaczego tak wierzysz? Kto może sprawić, że będziesz miał odwagę, aby otworzyć swoje usta i powiedzieć: dlaczego wierzysz? Podzielić się świadectwem tego, jak Pan zmienia i zmienił twoje życie. Moi drodzy, co może sprawić, że ten nasz zbór stanie się rosnącym, rozwijającym kościołem, w którym naszym zmartwieniem będzie, gdzie pomieścić ludzi, którzy chcą przyjść tutaj na nabożeństwo? Odpowiedź jest również ta sama. To moc Ducha Świętego. To moc Ducha Świętego, która jest najpotężniejszą mocą na tej ziemi. Która jest mocą duchową, której nie widzimy, ale która powstrzymuje złego, ciągle powstrzymuje złego od tego, aby zniszczyć Kościół. I wtedy, gdy Kościół zostanie zabrany, ta moc również zostanie zabrana z ziemi. Duch Święty zostanie zabrany, ale nie wcześniej niż Kościół. Dlatego dopóki Kościół jest dzisiaj, jest z nami moc Ducha Świętego. Moi drodzy, i to jest sedno, to jest ta główna myśl i to przesłanie, z którym dziś chcę z wami się dzielić. które wierzę, że są wstępem do tego tygodnia modlitwy i postu. Dlatego przez cały ten tydzień będziemy wołać: przyjdź, Duchu Święty. W tych różnych zagadnieniach i tematach, o których dzisiaj wam już mówiłem. Będziemy modlić się, by Duch Święty ogarnął nasze myślenie, a może czasem je przemienił, a może nawet odwrócił. A może czasem natchnął odwagą i siłą, której tak bardzo potrzebujemy. Czytamy w Ewangelii Jana. To moja ulubiona Ewangelia, która mówi tak wiele o Duchu Świętym, w której Pan Jezus tak wiele mówi o Duchu Świętym. I to wszystko są obietnice. Może przeczytam je. Nie musicie je szukać. Rozdział 14, 15 i 16 właśnie o tym nam mówią. Ja natomiast, mówi Pan Jezus, będę prosił Ojca, a On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Rozdział 14, werset 26. Natomiast opiekun, Duch Święty. W Biblii Warszawskiej czytamy tutaj: Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. W rozdziale 15 czytamy również w 26 wersecie: Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam pośle od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze mną od początku. Rozdział 16, 12 i 13 werset. Ja mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszał i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Słyszycie to, moi drodzy bracia i siostry? To są obietnice wypowiadane przez Pana Jezusa. Duch Święty, w tym tłumaczeniu nazwany opiekun. Nie jesteśmy przywykli do tego, by tak nazywać Ducha Świętego. Jednak opiekun to znaczy coś więcej niż pocieszyciel. Również pociesza, ale troszczy się o wiele innych rzeczy. On powiadomi nas o tym, co ma nadejść. Przypomni słowa Pana Jezusa. Przypomni to wszystko, co Pan Jezus przepowiedział. I rozdział 7, kluczowy fragment w przepowiedniach Pana Jezusa, w słowach Pana Jezusa. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Tu jest jeden warunek. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie. Zadaję sobie pytanie. Tobie również. Czy pragniesz tego? Bo jeśli nie, to trudna sprawa. choć on może również wzbudzić i to pragnienie, bo on może wszystko. I o to też będziemy jutro się modlić. Ale jeśli pragniesz, on przychodzi do pragnących serc, do tych, którzy wołają: przyjdź, Duchu Święty. Może w tym miejscu podzielę się pewnym przeżyciem, krótkim świadectwem. Może jakieś 2 miesiące temu, gdy się modliłem, gdy modliłem się właśnie o takie odświeżenie, odbudowanie, o jeszcze większą i bliższą relację z Duchem Świętym. W moim sercu pojawiła się pieśń. Stary refren, jak to nazywamy. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością wypełnij mnie. Przyjdź jako źródło pustyni. Przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Zacząłem śpiewać sobie sam w moim pokoiku tą pieśń. I w tym czasie jakby odświeżyło się moje przeżycie z Duchem Świętym. Ten moment, w którym przeżyłem chrzest w Duchu Świętym wiele, wiele lat temu, tam w kaplicy na Przepilińskiego. Widziałem ten obraz nas wszystkich, bracia i siostry, którzy tam byliście, w tym ciasnym pomieszczeniu, jeden obok drugiego, wszyscy z wzniesionymi rękami do góry, śpiewający tą pieśń: przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Widziałem wasze twarze, widziałem łzy spływające po policzkach i to niesamowite pragnienie, którego nie da się opisać, i ten głód. I Duch Święty przychodził. Nie tylko na tym spotkaniu i wielu innych. W tamtym czasie właśnie kilkanaście osób na tym spotkaniu, albo może następnym, już nie pamiętam, przeżyło chrzest w Duchu Świętym. Miałem tą przywilej być wśród nich. Braterstwo Willis Craftowie prowadzili to spotkanie. Ale to, co uderzyło mnie na nowo, to pragnienie. To niezwykłe, nieopisane pragnienie i głód w sercach tych braci i sióstr, którzy tam byli i to śpiewali. Moi drodzy, modlę się, by takie pragnienie dzisiaj było w nas i w naszych sercach. By taki głód Ducha Świętego był naszym udziałem. Bo jeśli będzie, to On przyjdzie. Pan Jezus mówi: kto pragnie, niech przyjdzie. I czytamy dalej: a z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza Jego popłyną rzeki i strumienie, które nie tylko wypełnią Jego samego, Jego rodzinę. Tego już nie da się ukryć. Tego już nie da się zatrzymać. Rzeki nie można zatrzymać. Nawet gdy zrobi się zaporę, można ją tylko zatrzymać na jakiś czas. I takie rzeki, i takie strumienie, wierzę, że Duch Święty chce odblokować, uruchomić w nas na nowo. To nie jest nic nowego. To już było. To w wielu z nas jest. Ale wierzę, że może być więcej. Wierzę, że może być więcej tego we mnie i w Tobie. Dlatego tematem tego tygodnia modlitwy jest przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty oznacza wołanie. Nie jest tylko pustym frazesem. Jeśli masz takie pragnienie, jeśli masz ten głód, bądź tutaj każdego dnia o 19:00. Wierzę, że będziemy to przeżywać. Wierzę, że będzie nas dotykał. Wierzę, że już to czyni. Za chwilę, gdy będziemy się modlić, będzie czynił to nadal. Jeśli mogę poprosić zespół, aby już tutaj wyszedł. Nie wiem, pastorze, czy mogę zakończyć nabożeństwo? On jest tym, który przynosi odświeżenie, który przynosi odwagę, który przynosi moc, uzdrowienie, uciszenie do Twojego serca, uwolnienie. Duch Święty jest tym, który wnosi pokój. Duch Święty jest tym, który daje objawienie i życie pod wpływem Ducha Świętego. To najpiękniejsza przygoda, to najpiękniejsza rzecz, jaka może przytrafić się Kościołowi i jego wiernym w ostatnich dniach, w ostatecznym czasie. Obawiam się, że to jedyna droga dla tych, którzy oczekują powtórnego przyjścia Mesjasza. Myślę, że to jedyna droga dla tych, którzy jeszcze chcą widzieć przebudzenie. Powstańcie, drodzy, będziemy się modlić. Przyjdźmy, każdy tak, jak jest, na swoim miejscu, z tym, co teraz czuję, z tym, co teraz Duch Święty na nowo Ci mówi, przypomina, co oświetla w Twoim życiu, co rozjaśnia, na co Ci wskazuje. Stań przed Panem teraz tylko Ty i On. To czas, kiedy On usługuje Kościołowi. Jesteś tutaj. Że Ty jesteś tutaj, by do nas mówić. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że odchodząc posłałeś Pocieszyciela, posłałeś Opiekuna, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który jest z nami. Tak długo, jak będzie ten świat, ten czas dla Kościoła, tak długo Ty jesteś z Kościołem. Bo Kościół bez Ciebie nie potrafi funkcjonować. Dlatego chcemy na nowo zwrócić się do Ciebie i wołać: przyjdź, Duchu Święty. Poprowadź nas. Owładnij nas. Pokieruj. A jeśli trzeba, Panie, to porwij nas, bo bo jesteś jak wiatr, który wieje jak chce, którego siły nie możemy przewidzieć ani kierunku. Chcemy jedynie oczekiwać na Ciebie. A Ty obiecałeś, Panie, w swoim Słowie, że gdy będziemy Cię prosić o Ducha Świętego, Ty nam Go dasz. Ty nie dasz nam czegoś innego. Ty dasz nam Ducha Świętego wszystkim, którzy pragną, wszystkim, którzy oczekują, wszystkim, którzy tęsknią, którzy modlą się i poszczą. Ale nie dla naszych zasług, Panie, ale z łaski. Bo tylko przez łaskę to może się dziać. Tylko z łaski Bóg może przemieniać moje myślenie, moje zwyczaje, moje nawyki, moje wyobrażenie Kościoła tych czasów. Tylko przez łaskę. Dlatego chcemy się poddać. Dlatego chcemy być posłuszni. I chcemy iść, gdy powiesz, byśmy szli. Czekać, gdy powiesz, aby czekać. I chcemy rozpoznać czas nawiedzenia. Czas, kiedy trzeba rozpoznać, gdzie i co. Dopomóż nam w tym, Panie. Prosimy Ciebie. Hallelujah.